historyk dr Przemysław Słowiński, Akademia imienia Jakuba Sparadyża jest Państwa i moim gościem. Dzień dobry.
Dzień dobry.
Narodowy Dzień Pamięci Żołnierzy Wyklętych i dzisiaj o tych żołnierzach, ale szerzej chciałem porozmawiać o historii, która i jest wokół, która wpływała na cały ten temat i warto o tym przypomnieć i o tym porozmawiać, bo ważne w historii jest tło. Tak naprawdę, jeżeli chodzi o żołnierzy wyklętych, to o jakiej dacie możemy mówić, jeśli chodzi o początek akurat tej kwestii? To jest 44 rok według Pana kiedy?
Ja myślę, że należałoby się zastanowić nad początkiem całego PRL-u, bo no, jeszcze niedawno uczono w szkołach, że rok 1945 to jest ten moment, w którym zapoczątkowano tę epokę. Natomiast biorąc pod uwagę sytuację Polski, w którą została Polska właściwie wtłoczona w roku 1944, to już ta połowa roku, lipiec 1944 roku, powstanie PKWN-u, rzekome ogłoszenie manifestu i wkraczanie wojsk sowieckich na teren państwa polskiego, to myślę, że to jest ten początek. Trudno tu jest podać datę dzienną, ponieważ myślę, że tego nie jesteśmy w stanie uchwycić, ale trzeba mieć też na uwadze tutaj realizację planu Burza. I oczywiście główny jakby jego element, główne ogniwo, czyli Powstanie Warszawskie. Powstanie Warszawskie, które gdzieś tam w jego tle była ta obawa, że jeśli ono nie wybuchnie, to nie tyle nawet nam zaszkodzi Hitler, co jeszcze Stalin tutaj wykona działania w postaci niedopuszczenia legalnych przedstawicieli Polskiego Państwa Podziemnego do zadań, do których zostali powołani, czyli wykonywania władzy nad wyzwolonymi obszarami Państwa Polskiego.
Przedstawicieli legalnej władzy w Londynie, bo tak wtedy to funkcjonowało, chociaż rząd londyński może nie od początku, ale od pewnego momentu miał po prostu podgórkę. No, jeśli chodzi o relacje z państwami zachodnimi.
Zdecydowanie tak.
Kiedyś mogły wpływać na Związek Radziecki.
Jeden z przywódców AK po wojnie wypowiadając się, właściwie już po roku 89, kiedy można było o tym mówić, powiedział, że Polska w pewnym momencie stała się niewygodnym sojusznikiem. I to znakomicie obrazuje sytuację Polski, w jakiej ona się znalazła. Bo z jednej strony przyzwoitość nakazywała, żeby Polski nie zostawiać, ale z drugiej strony był po prostu biznes polityczny, biznes wojenny w postaci Związku Radzieckiego, który miał pewne oczekiwania i należało w jakiś sposób te oczekiwania spełnić bądź wyjść im naprzeciw.
Dla mnie takim przykładem są słowa Churchilla do Władysława Andersa, który naszemu generałowi powiedział, że my już nie potrzebujemy waszych dywizji, zabierzcie je sobie. W momencie, kiedy Anders pytał, co z naszymi żołnierzami i co z Polską.
Tak, to jest niezwykle przykre w momencie, kiedy mamy świadomość, ile Polacy krwi przelali za wolność Europy, bo tutaj właściwie nie ma kraju, który brał udział w II wojnie światowej, za który Polska by nie przelewała krwi.
No właśnie i Polacy, ci w kraju okupowanym przez Niemcy i za chwilę okupowanym właściwie przez Związek Radziecki walczą. Mamy bardzo, jak nie najsilniejsze w Europie podziemie niepodległościowe, które też jest podzielone, ale tych żołnierzy jest bardzo dużo. Oczywiście musimy chyba zapomnieć o tym obrazie chociażby ze Stawki Większej niż Życie, gdzie to komunistyczne podziemie rządziło, ale właśnie z tego podziemia narodzili się, nie komunistycznego oczywiście, ale z tego niepodległościowego narodzili się, powiedzmy w cudzysłowie oczywiście, żołnierze wyklęci.
Tak, zdecydowanie tak. Narodzili się w bardzo, właściwie nie tylko żołnierze wyklęci, ale całe podziemie działające po II wojnie światowej narodziło się w bardzo trudnej sytuacji, powiedziałbym krytycznej, dramatycznej, bo z jednej strony mieliśmy czas, w którym był pokonywany wróg nazistowski, ale z drugiej strony było to niebezpieczeństwo sierpa i młota, które coraz bardziej zbliżało się, właściwie z terytoria wschodnie wiemy, że już były pod dominacją.
Ale przykład Wilna, na przykład, gdzie przykład Wilna, tak, gdzie żołnierze AK chcieli współpracować z żołnierzami radzieckimi, i nagle okazało się, że są rozbrajani, a oficerowie
zabijani.
To nie
jest jedyny przypadek. Przecież odgórne były rozkazy mówiące o tym, żeby nie atakować, żeby współpracować, żeby tylko w momentach krytycznych stawiać opór Armii Czerwonej, ponieważ polskie władze, dowódcy Armii Krajowej zdawali sobie sprawę, jakie są niestety plany Związku Radzieckiego. Polska była nastawiona na to, żeby współpracować, żeby dążyć do wyzwolenia naszego kraju, jednak Związkowi Radzieckiemu to było zupełnie niepotrzebne.
No, żołnierze niepodległościowego podziemia, zdaje się, od początku byli skazani przez Związek Radziecki, więc w takiej sytuacji obudzili się po zakończeniu II wojny światowej, właściwie sytuacji bez wyjścia.
Ja tutaj bym jeszcze o jednym fakcie wspomniał, o którym bardzo często zapomina się. Mianowicie pod koniec lipca 1944 roku doszło do porozumienia pomiędzy PKWN-em a najwyższymi władzami Związku Radzieckiego, w którym to porozumieniu, pomijam fakt, że dokonano podziału państwa polskiego, ale tutaj dla przyszłości Polski była jeszcze jedna bardzo ważna rzecz. Mianowicie oddziały armii radzieckiej, NKWD, stały się naczelnymi władzami na terenach zajmowanych przez Armię Czerwoną. Niektórzy mówią wyzwalanych, inni mówią zajmowanych, bo jednego i drugiego określenia możemy użyć jako uprawnionego. I w momencie nawet, kiedy na ziemiach zachodnich pozyskanych w 1945 roku pojawiały się polskie przedstawicielstwa, to przecież nie polska była administracja najważniejsza, ale komendantury sowieckie. I to miało miejsce od Lublina po Szczecin i to pokazuje, jaka była pozycja Polski. I skoro w procesie 16, który odbył się w pierwszej połowie 1945 roku, sądzono polskie podziemie za działania przeciwko Armii Czerwonej, za działania dywersyjne na terenie, na tyłach Armii Czerwonej, moim zdaniem na podstawie tego dokumentu, o którym tutaj wspomniałem, to pokazuje, w jak dramatycznej i ciężkiej sytuacji rodziła się Polska, czy też próbowała się odradzać, w jakiej funkcjonowało podziemie.
No właśnie, mamy przykład generała Nila, Emila Fildorfa, który tworzył oddziały KDW Armii Krajowej. Tak. Był dla Niemców celem numer jeden, przynajmniej tak. Jednym z celów numer jeden. Natomiast po wojnie rozumiał sytuację podziemia, bo nawet w filmie, który obrazuje jego życie, mamy taki moment, w którym po prostu generał mówi, że no z tym to wygrać raczej się nie da bez pomocy zewnętrznej. Tak. Więc w takiej sytuacji oni byli.
Rozumiał to też Stanisław Mikołajczyk, który rezygnując z funkcji premiera myślał, że choć cząstkę polskiej niezależności mu się uda.
Uciekł w ostatniej chwili i udało mu się zachować życie.
Tak.
Złożoność tego problemu też polega na tym, że od samego początku, kiedy armia radziecka i władza komunistyczna zaczyna rządzić, zaczynają się procesy, zaczynają się pokazowe procesy, które próbują wtłoczyć niepodległościowe podziemie.
Zastraszyć, rozbić, różne tutaj można też określenia przyjąć, bo taki był cel, żeby nie dopuścić do tego, aby podziemie działało. I niestety to się władzom komunistycznym udało.
Mnóstwo osób zginęło. Szacuje się, że od 120 do 180 tysięcy osób wtedy po 1945 roku było zakonspirowanych i funkcjonowało jako to niepodległościowe podziemie. Ostatni żołnierz, tak zwany żołnierz wyklęty, Józef Franczak, zginął w 1963 roku.
Tak, długo po wojnie, prawda? Pamiętajmy też o procesach, które się w latach 50. odbywały, bo jeśli sięgniemy do podręczników, to się mówi, że podziemie właściwie z końcem lat 40. zostało rozbite. Już rzeczywiście ta istotna część podziemia nie funkcjonowała, ale później są procesy z początku lat 50. na bazie rozkazu Rokossowskiego i właśnie funkcjonowanie jeszcze pojedynczych osób w kolejnych latach.
Też rząd komunistyczny bał się tak zwanych cichociemnych, którzy byli, jakby funkcjonowali tutaj na terenie Polski i organizowali pracę tego podziemia, chociaż tak jak wszyscy wiemy, no to podziemie było bardzo, bardzo rozbite. Chciałem też zapytać o tą stronę, która wtedy ścigała żołnierzy wyklętych, na przykład Józef Światło, ważna postać tamtego okresu, który później przeszedł na tą
drugą stronę. Tak, zdecydowanie.
Warto poczytać jego spisane wywiady w Radiu Wolna Europa.
Tak. To był dla komunistów to musiało być dramatem, że taki tak wysoki funkcjonariusz zdradził, zaczął opowiadać o tym. Ale gdybyśmy wzięli też, myślę, informacje na temat Brystygierowej, która skończyła swoją działalność, to ona też jakby jej światło zgasło, pomimo tego, że była taką jasną gwiazdą wśród komunistów.
Ostatnie pytanie. Temat żołnierzy wyklętych niepodległościowego podziemia to nadal temat otwarty, prawda, dla historyków?
Tak, zdecydowanie tak, ponieważ jeszcze zbyt mało wiemy. Jeszcze nie wszystkie postaci zostały odkryte. Tak jak powiedzieliśmy, to są dziesiątki tysięcy osób, które zginęły. Nie wszystkich życiorysy znamy, a zanim je poznamy, zanim uda się ustalić to, w jaki sposób dramatycznie walczyli z komunizmem i kiedy zginęli, to jeszcze miną, myślę, lata. Dlatego historycy na uniwersytetach, w IPN-ie mają ogromną pracę do wykonania w tym zakresie.
Historyk dr Przemysław Słowiński, Akademia imienia Jakuba z Paradyża w Gorzowie, był Państwa i moim gościem. Dziękuję za rozmowę.
Dziękuję.